oporu przeciw superpaństwu w Europie to temat naszego dzisiejszego spotkania, zarówno w pierwszej, jak i drugiej części. A naszym gościem niezmiennie pan profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista Instytut Myśli Szumana. Bardzo serdecznie witamy, panie profesorze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Pan profesor z nastawieniem pełnym optymizmu, pełnym pokoju, z uśmiechem na twarzy, choć temat niebanalny i również perspektywa no nie tak jaskrawa, jakby to się mogło wielu wydawać. Rozmawiamy dzisiaj o superpaństwie, do którego zmierzamy, no tak patrząc chociażby po tych krokach, po również i tych przymiarkach do zmian traktatowych, które na ten czas zostały zawieszone, jak żeśmy wspomnieli w pierwszej części naszego spotkania, no chociażby ze względu na wybory do Parlamentu Europejskiego. Ale zasadnicze pytanie, które sobie stawiamy, ponieważ tak, nie wiem, chociażby pan profesor, który ma bardzo szerokie pewnie kontakty, bo to i uczelnia, bo to i chociażby spotkania z ludźmi, o których pan profesor wspomina. Sam jestem ciekaw, czy doświadcza pan profesor pewnego rodzaju takich obaw, lęku ze strony z tych, z którymi się pan profesor spotyka, związanych chociażby właśnie z tą sytuacją, tym kierunkiem, w którym zmierzamy. No bo dużo się o tym mówi i to już mówimy od wielu, wielu lat, chociażby na antenie Radia Maryja te tematy są podejmowane od lat. Drogi i celu, do którego zmierzamy właśnie, krocząc tą konkretną drogą, chociażby właśnie promowanie przez Parlament Europejski tych zmian traktatowych, no zredukuje kraje członkowskie do roli landów europejskich, tego superpaństwa. O tym wielu ekspertów mówi, również i pan profesor, i to słowo land też jest tutaj użyte nieprzypadkowo, ponieważ tą dominującą rolę w rządzeniu tym tworem odgrywać będą Niemcy. Ale to nie jedyny pewnego rodzaju znak zapytania i obawa, przed którymi stajemy. Tych spraw jest większy, więcej. Utrata suwerenności państw członkowskich to oczywiście ten taki sztandarowy, ale chociażby to, co jest wpisane do projektu tak zwana autonomia strategiczna, czyli odwieczne niemieckie i francuskie marzenie o pozbyciu się z Europy wojsk amerykańskich, pewnego rodzaju właśnie również i takiej neutralności, jak pan profesor ten argument również i zauważa. No i ten twór, ta struktura, no będzie musiała być autokratyczna. Co to wszystko znaczy, panie profesorze, i na jakim etapie jesteśmy? Czy to jest droga nieodwracalna, czy to jest droga jednokierunkowa, czy jest jakaś jeszcze możliwość odwrotu, czy po prostu idziemy krok po kroku w tym kierunku, który właśnie, pytanie jest nieuchronne, czy też jeszcze tak do końca nie jest?
Tak, dziękuję ojcze za to wprowadzenie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy tego wspaniałego Radia Maryja i tak naprawdę myślę, że ono jest wspaniałe, a wspaniałe myślę, że oczywiście jest za przyczyną tych ludzi, którzy tutaj działają, ale przede wszystkim z tego powodu, że od samego początku to dzieło zostało zawierzone Maryi. I tutaj w tym kontekście zaraz będę odnosił się do ojca refleksji i pytań, bo było w sumie kilka tych pytań w tej sekwencji. Trzeba powiedzieć, że jak w tych okolicznościach, jak w tej sytuacji, jaki przyjąć azymut, jaki punkt odniesienia. I wydaje się, że tutaj tak jak powstawało Radio Maryja, które można powiedzieć zostało zainicjowane przez Matkę Bożą. Tutaj właśnie stoi obok mnie ta figurka, która została odnaleziona i była takim no, dowodem chyba dla twórców tego radia, że to właśnie jest jej wola. Zresztą Jan Paweł II bardzo często mówił o tym, że się cieszy, że jest takie Radio Maryja. I tutaj to się wiąże z tym, potrzebą tych zagadnień i problemów, które ojciec poruszył, odniesienia do Roberta Schumana. On, kiedy miał 17 lat, to zawierzył się Matce Bożej właśnie w takim oddaniu totus tuus. I to nie jest tak, że ja mówię o tym, bo to wypada w Radio Maria powiedzieć o Matce Bożej. Ale jak patrzymy na życie Roberta Schumana, bardzo konkretnej osoby, prawnika, ekonomistę, myślę, że gdyby były, no, były rozważana Nagroda Nobla za to dzieło w obszarze ekonomii, którą zrobił Schuman, dokonał Schuman, to z pewnością było to wybitne dzieło, chociażby Wspólnota Węgla i Stali. Czy są niepokoje i lęki? Otóż i czy jest to droga jednokierunkowa, czy jest powrót? Może na początku, żeby najpierw pokazać pewne światełko w tunelu, to jest możliwość odwrotu. To nie jest droga, którą musimy pójść, ale oczywiście to zależy od nas, zależy od Polaków, zależy też od wielu osób w Europie. I ten lęk, czy ta sytuacja oczywiście zawsze, jak się patrzy często na historię, na różne okresy w historii Polski, ale też i innych krajów w Europie, to często było tak, że trzeba dojść do pewnego punktu, który jest takim już tak bardzo uciążliwym, tak bardzo trudnym, dotkliwym dla ludzi, że to prowadzi do pewnego takiego wstrząsu, pewnego uświadomienia, że tego już znieść nie będziemy mogli. I tutaj wydaje mi się, że my jesteśmy na granicy takiego punktu, który uświadamia nam, czym, jakie konsekwencje, jak groźne jest to superpaństwo. Jeszcze ta świadomość jest bardzo mimo wszystko niewielka. Dlaczego ona jest niewielka? Dlatego, że te działania w kierunku superpaństwa są bardzo zakamuflowane. Ja może najpierw wymienię parę elementów, które powinny być takim wstrząsem, takim właśnie jakby zadziałaniem szokowo na myślenie, nasze myślenie. To są właśnie te cele, które Artiello Spinelli, czyli ten ideolog komunistyczny, który jeszcze przed II wojną światową stworzył taki manifest Ventotene, który mówił o wizji Europy, wizji Europy bez Boga, wizji Europy bez narodów, uniformu wielkiego superpaństwa, w którym właśnie widział, że narody są wrogiem, że tradycja narodowa to jest wróg, że określone, można by powiedzieć, samo stanowienie jest też przeciwnikiem. Czyli to dążenie do takiego, według mnie, tysiąckrotnie groźniejszego systemu niż komunizm sowiecki, było taką główną inspiracją działania Spinellego. I co on proponuje? To, co przeczytam, co proponował, zostało w tej chwili przeniesione już w różnej formie do tak zwanej propozycji zmiany traktatów. W tej chwili ta sprawa być może publicznie w jakiejś tam szczątkowej formie dociera do części osób bardziej, że tak powiem, poszukujących tej wiedzy. Niemniej jednak to jest zbyt mało powszechne, żeby prowadziło do przebudzenia. Otóż zniesienie własności prywatnej, centralna dystrybucja dóbr. No, ktoś oczywiście w tej chwili, jak mnie słucha, czy w ogóle, to może się zastanawiać, czy profesor mówi poważnie, skąd on czerpie to sformułowanie. Właśnie to jest z manifestu Sventotene. I teraz właśnie wszyscy niektórzy się dziwią, przecież mamy gospodarkę kapitalistyczną, własność prywatna jest podstawą i tak dalej, i tak dalej. No właśnie to jest szokujące, ale jednocześnie powstaje pytanie, jak do tego dojść, że to pewnie nie dokona się w sposób taki, jak to było w Związku Radzieckim, gdzie gwałtem odbierano, prawda, ziemię, tworzono kołchozy i jeszcze nacjonalizacja, prawda, przemysłu, czyli wszystko dokonywało się bardzo szybko, rewolucyjnie i z przemocą. Tutaj jest ta strategia, jest takim procesem w tak zwanych białych rękawiczkach i między innymi jednym z takich sposobów czy metod, który teraz obserwujemy, który jeszcze nie doprowadził do tego zniesienia własności prywatnej, ale idzie w tym kierunku, jest między innymi ta cała koncepcja jakby źle ustawionego modelu transformacji energetycznej, ale też można powiedzieć tej całej ideologii ekologicznej. Kolejne tezy i cele, nazwijmy to w ten sposób, to nie jest dzieło jakieś Spinellego, które, prawda, było takim zbiorem wymysłów, to jego zwolennicy obecnie implementują to w Unii Europejskiej, kierując do superpaństwa. Między innymi Angela Merkel, prawda, która oczywiście już nie rządzi w Niemczech, wcześniej prezydent Francji, który był w roku 2006 i premier Włoch, wtedy spotkali się w rocznicę śmierci Spinellego i tam pod pomnikiem na wyspie Sventotene oni po prostu, kłaniając mu się, przyrzekli, że będą te jego idee wdrażać z determinacją. Czyli Spinelli został wybrany przez całą liczną grupę takich działaczy jako ich lider, jako ich przywódca. I proszę zauważyć to zobowiązanie, ta deklaracja przed pomnikiem Spinellego była około 10 lat temu. Wtedy też w tym okresie mniej więcej powstała silna grupa Spinellego w parlamencie, przy parlamencie europejskim, taka nieformalna, ale ideowa. Koło chyba 5000 osób, tam nie są tylko parlamentarzyści. I proszę zauważyć, że już od 2019 roku zostały przez tak zwaną dyskusję na temat przyszłości Europy przygotowane założenia i tezy do zmiany traktatów, które właśnie dzisiaj obserwujemy jako propozycje. Na przykład kolejna jakby sprawa, którą w tym zakresie Spinelli jakby ustalił jako cel, to jest usunięcie konserwatywnych instytucji i organizacji, w tym katolickich. Armia i Policja Europejska do utrzymywania porządku. Do utrzymywania porządku, czyli można powiedzieć gaszenia rozruchów buntowników, którzy byliby przeciwko wdrażaniu superpaństwa. Czyli nie w tych celach tradycyjnych, o jakich po prostu każdy z nas myśli. Dla Spinellego totalitaryzmem był tylko system niemiecki, a nie komunizm, którego był reprezentantem. Czyli państwo Hitlera to był dla niego totalitaryzm, natomiast można by powiedzieć komunizm sowiecki to już nie był, a ten, który on niesie ze swoją ideologią, to jest, tak jak powiedziałem, tysiąckrotnie groźniejszy. Następnie wprowadzenie gospodarki centralnie sterowanej i planowanej. Tutaj polecam to wszystkim ekonomistom o różnych poglądach politycznych i światopoglądach, że właśnie jest, została, można powiedzieć, zdyskwalifikowana taka, taki model gospodarczy, który funkcjonował w socjalizmie czy w komunizmie jako nieefektywny, jako nienaturalny i de facto od tego odwróciliśmy się i też kraje z zachodniej Europy, gdy tymczasem, prawda, widzimy, bo powstaje pytanie, dlaczego takie osoby jak Ursula von der Leyen, Angela Merkel i cała masa tamtych liderów właśnie przyjmuje sobie za wzór Spinellego jako lidera. No przecież można przyjąć kogoś za wzór, jeśli ten ktoś, kto głosi określone idee, te idee mi odpowiadają. Bo to jest jakby taki wykładnik, czy jakiś, można powiedzieć, wskaźnik przyjęcia kogoś jako mój wzór, czy punkt odniesienia. No więc to można by powiedzieć, że skoro przyjmują Spinellego za lidera, to znaczy, że im, że chcą, że im odpowiadają te cele i chcą je wdrażać. Następnie usunięcie parlamentów narodowych i konstytucji. Tutaj widzimy też cel utworzenie konstytucji europejskiej, co oznacza, że muszą być usunięte konstytucje narodowe. Usunięcie tradycji i kultury narodowej na rzecz uniformu europejskiego. Klasa rządząca ma stać się właścicielem całej własności prywatnej, aby wydzielać z niej obywatelom środki pozwalające na egzystencję, czyli zorganizowanie produkcji masowej, aby zapewnić ludziom wikt, dach nad głową i odzież, czyli centrala będzie decydowała o tym, jak to rozdzielać. I niestety w tym umyśle Spinellego to nie stało w sprzeczności. Wręcz on uważał i za tym idą niestety, proszę Państwa. To nie jest żart. Za tym idą właśnie ci zwolennicy superpaństwa. Mówi dalej, że partyjna rewolucyjna dyktatura i Spinelli mówi, że dyktatura stworzy nowe superpaństwo, a wokół niego nową prawdziwą demokrację. Proszę Państwa, niedawno w mediach i pod koniec tamtego roku i teraz w mediach niemieckich słyszeliśmy wielokrotnie coś takiego, że nawoływały te media do tego, żeby w Polsce wprowadzono praworządność metodami siłowymi. Tu jeśli czytamy ten fragment takiej tezy Spinellego, w którym mówi, że dyktatura stworzy nowe superpaństwo, a wokół niego nową prawdziwą demokrację. No zatem można by powiedzieć, że to, co teraz jest, właściwie w każdym kraju, jest oceniane jako system niedemokratyczny, bo mimo, że są ataki, czy były ataki na Polskę pod tym względem, to cały czas ta ideologia tych orędowników superpaństwa Spinellego uważa, że w ogóle kraje Europy nie działają w tej koncepcji, jaką chciał Spinelli, a zatem cały czas jest to rzecz do realizacji. I Spinelli mówi tak, nie należy się obawiać, że reżim rewolucyjny stanie się nowym despotyzmem. Proszę zauważyć, znaczy sprzeczność, wewnętrzna sprzeczność, reżim rewolucyjny stanie się nowym despotyzmem, tak jak w Związku Radzieckim przemocą, prawda, wprowadzano określony nieład, tutaj nie można powiedzieć ład, tylko nieład, no, obiecując czy łudząc ludzi, że będzie to, można by powiedzieć, etap do tego, żeby zorganizować szczęśliwe szczęśliwe otoczenie dla właśnie, jak to wtedy mówiono, klasy robotniczej. Natomiast tutaj mówimy o tym, że w tym systemie klasą zarządzającą ma stać się klasa rządząca, ma się stać właścicielem całej własności prywatnej, aby wydzielać z niej obywatelom. Czyli pojawia się tutaj układ taki trochę inny niż w komunizmie, bo w komunizmie mówiono, czy było faktycznie, że wszystko było własnością państwa, aczkolwiek oczywiście ci liderzy partyjni mieli no, w większości dostęp jak do własnej posiadłości. Natomiast tu się podkreśla już świadomie, że klasa rządząca ma się stać właścicielem, a zatem tych wszystkich zasobów, a zatem będzie taką grupą, która będzie wyposażona w tę własność, zarządzając ją niby na pożytek obywateli. I więc to oznacza, że będzie liczna grupa takich oligarchów, silnych kapitałowo, wykorzystująca przemoc kapitałową, i na usłudze takiego systemu będzie stała policja i wojsko. I tutaj pojawia się właśnie dalej w tych propozycjach zmian traktatów właśnie taki kierunek dotyczący budowania armii europejskiej, zbrojeń, tworzenia funduszu na zbrojenia. I to wszystko brzmi na pierwszy rzut oka niby może dla niektórych ciekawie, no bo rzeczywiście teraz na tle wojny na Ukrainie niektórzy sobie myślą, że rzeczywiście my musimy tutaj być innowacyjni i znaleźć jakieś sposoby, bo nie wszyscy uważają, że Amerykanie sobie poradzą. W związku z tym to łatwo uwieść ludzi takim pozornym działaniem, gdy tymczasem dla Spinellego wojsko ma służyć do utrzymania reżimu właśnie superpaństwa, gdzie rządzi określona klasa właścicieli, bardzo wąska liczbowo, natomiast większość są to niby ludzie wyposażeni w jakieś podstawowe dobra, żywność, ubiór, niemniej jednak są tak naprawdę niewolnikami. Tutaj warto przytoczyć też taką liczbę, która w projekcie transformacji energetycznej, na przykład w Polsce, oszacowano taką wartość, że koszt na jednego Polaka to będzie 60 tysięcy złotych, co oznacza globalnie około 2400 miliardów złotych, to jest niewyobrażalna kwota, ale to jest mniej więcej roczny produkt, czyli roczna produkcja całej gospodarki w Polsce. I to 60 tysięcy złotych to jest bez aranżacji czy przygotowania w procesie transformacji domów i transportu, czyli aranżacja budynków i dostosowanie transportu do tej tak zwanej transformacji będzie obciążana dodatkowymi kwotami. I teraz powstaje takie pytanie, prawda, gdybyśmy sobie wyobrazili, a za chwilę to już jest forsowane, że wszystkie budynki będą musiały spełniać tak zwane normy w cudzysłowie, które dotyczą właśnie emisji CO2. To właściwie to oznacza, że koszty, jakie trzeba by było ponieść właściciele tych budynków, mieszkań, są nie do uniesienia. A więc przymus taki administracyjny będzie prowadził do jakiego rozwiązania? Otóż pojawią się ci zasobni w kapitał, Takich jest wielu i oni właśnie w takim razie podejmą działanie, żeby taki budynek zaadoptować, ponieważ system superpaństwowy będzie zmuszał, jeśli tego nie zrobisz, to zostaniesz wywłaszczony. No dobrze. Zatem przychodzi taki kapitał, taki właściciel z kapitałem, aranżuje ten budynek, ale w zamian za to obciąża hipotekę właśnie taką kwotą. Co to znaczy obciążenie hipoteki? Czyli po prostu jesteś zobowiązany do spłacenia temu, który zaaranżował ten dom, temu właścicielowi. I jeśli tego nie będziesz w stanie zrobić, to po pewnym czasie przestaniesz być właścicielem. Albo za chwilę, bądź w jakimś przyszłym momencie czasu. I tutaj to jest taki przykład, który pokazuje, jaki mechanizm tutaj będzie stosowany do tego, żeby usuwać własność prywatną. Ja tu na początku wymieniłem zniesienie własności prywatnej. No ktoś powie, no tak, to ktoś przyjdzie i zabierze mi tą własność, czy to jest niemożliwe. Oczywiście każdy po chwili zastanowienia stwierdzi, że no to nie jest możliwe, żeby tak po prostu bez jakiegoś podstępnego mechanizmu to zrobić. No więc właśnie tu przedstawiłem w przypadku, czyli stworzenie tego wytrychu transformacji energetycznej dla dostosowania domów do tego celu, będzie w efekcie prowadziło do istotnej części odebrania własności prywatnej. Teraz jeśli popatrzymy na przykład przeniesienie praw, można powiedzieć, do Brukseli, czyli de facto Niemcy tym mają zarządzać, dotyczące lasów, polskich lasów, bo w tych zmianach traktatu się proponuje właśnie, że te kwestie środowiskowe, czyli lasy, też byłyby pod jurysdykcją superpaństwa, to oznacza, że stajemy się wywłaszczeni. Że oczywiście, co to znaczy, w dalszej kolejności stworzy się przepis w Brukseli, który będzie mówił, dobrze, w związku z tym, że potrzebne są środki na zarządzanie tymi lasami, albo też trzeba inwestować, zatem będą rozpisywane różne przetargi na sprzedaż różnych dużych połaci tych lasów. I to jest taki właśnie proces, który pod pozorem pewnych działań wydawałoby się być może no, pod tytułem ekologicznych, pod tytułem właśnie takich, że chce się zunifikować sposób zarządzania, załóżmy, lasami w całym superpaństwie, no bo powiedzą właśnie, że w tej sytuacji, kiedy mamy to superpaństwo, to nie może być tak, że te metody, czy to zarządzanie jest różne. Zresztą już teraz widzimy od wielu przecież dekad w Unii Europejskiej, że tak zwana pseudostandaryzacja, to zunifikowanie, które nie zawsze jest uzasadnione, no prowadzi do dużej nieefektywności gospodarki Unii Europejskiej. Ale to nie będzie brane pod uwagę, że nie stosujemy zasad ekonomii, zasad nauki, tylko sama ideologia będzie, można by powiedzieć, tym wykładnikiem. Tu, proszę Państwa, jest pewne z ekonomicznego punktu widzenia, jeśli słuchają nas ekonomiści, to wiemy, że były takie koncepcje tak zwane ekonomiczne, prawda, w których nie stosowano naukowego podejścia, tylko kierowano się celem, który wynikał z pewnej ideologii, a nie miał podstaw czy silnych przesłanek naukowych, nauk w naukach ekonomicznych. I takie sytuacje prowadziły do bankructwa. Takim właśnie wybitnym jest właśnie komunizm, socjalizm. Wybitne mamy też takie sytuacje, które pojawiały się w różnych reżimach. No, oczywiście Korea Północna, ale też w Ameryce Południowej mieliśmy i mamy wiele właśnie takich przypadków. Czyli tam, gdzie się ignoruje naukę, prawa naturalne, i z tym właśnie mamy do czynienia w tej chwili paradoksalnie w wykształconej niby Europie z tradycją. I tutaj wydaje mi się, że byłoby uprawnionym, żeby całe grono ekonomistów, prawda, podjęło jakąś mobilizację, bo w tym działaniu widzimy, że no, nagminnie gwałci się prawa ekonomii i chociażby na przykład podatek, który chce się wprowadzić na samochody spalinowe w celu takim, żeby wprowadzić elektromobilność, to jest, można by powiedzieć, sprzeczne z zasadą konkurowania, sprzeczne z wolnością gospodarczą. Zawsze w procesach ewolucji jakby zmiany modelu gospodarczego czy zmian rynkowych, zawsze to dokonywało się, czy ma się dokonywać poprzez właśnie pewną konkurencję. Ci, którzy na przykład produkują zbyt drogo, bo mają wysokie koszty energii, stosują nieekonomiczne technologie, będą przegrywali na rynku. A tutaj mamy do czynienia z tą monopolizacją, to znaczy z administracyjnym ustalaniem, prawda, która technologia ma być priorytetowa. No oczywiście, jeśli chodzi o elektromobilność, to tutaj wszyscy wiemy, że tu ma w tym interes, mają Niemcy bardzo mocno rozbudowany przemysł samochodowy, który chce przez jakiś okres najbliższych paru lat, może dekad, zarobić bardzo duże pieniądze. I te naciski, czy te powiązania, chociażby w tym momencie pani Ursula von der Leyen, i te wpływy powodują, że tworzy się takie niedemokratyczne lobby prowadzące do destrukcji zdrowego modelu gospodarczego.
Panie profesorze, serdecznie dziękujemy za to wprowadzenie w drugą część naszego spotkania. Pan profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista Instytutu Myśli Schumana. A temat, przypomnijmy, to ruch oporu przeciw superpaństwu w Europie. Temat, który podejmujemy podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Serdecznie zapraszam do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55. Z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 oraz dwa numery dla telefonujących spoza granic Polski 48 56 655 23 33 lub drugi numer kontaktowy 48 56 655 23 66. 4 minuty po godzinie 22. rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Ruch oporu przeciw superpaństwu w Europie to temat, który podejmujemy, a naszym gościem jest, przypomnijmy, pan profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, Instytut Myśli Szumana. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Małgorzata z Warszawy. Witam profesora i ojca. I chciałabym tutaj wypowiedzieć się tak, że popieram tę inicjatywę. Trzeba podejmować wszelkiego rodzaju działania celem przeciwstawienia się tej centralizacji Europy i zarządzaniem przez właśnie Niemcy i Francję. Jednak ten termin, ten superpaństwo, to jakoś tak zwracam uwagę na to, że stosowanie tego terminu nie jest takie pożądane i nie przynosi ono korzyści zrozumienia tematu, bo spotkałam się z opiniami tak wśród tutaj w swoim otoczeniu, że w tej nazwie to super, no to takie pozytywne skojarzenia tworzy. A to przecież, to nie będzie jednak super państwo, że to super trzeba wziąć w cudzysłów. Bo i takie właśnie powtarzanie tego super państwo to kojarzy się niektórym, że no skoro to jest takie super, to może to trzeba to tworzyć, że to jest pozytywne. A to nawet nie jest federalizacja, bo w systemie takim federalizacji, że tam Stany, jakieś landy to mają jakąś taką autonomię, a tutaj to jest koncepcja centralizacji skupienia pod rządami na przykład Niemców. A już to jest odczuwalne na przykład w tej chwili, że dawane są te pożyczki, niby bezwrotne dotacje. Tak są, i tak jest to wszystko konstruowane, że te pieniądze wracają do tych państw, do Niemiec, do Francji. Tak na przykładzie handlu. No, że są same supermarkety francuskie, niemieckie. No i my tam chodzimy, kupujemy, bo nie ma innych. No. I te zyski idą do tych państw. To takie przykre jest, jak na przykład te galerie są tworzone, a tam nie ma prawie żadnego polskiego sklepu. No, to jak my mamy się wzbogacić, jakiś poziom swój zwiększać? No i tak się dzieje również w innych dziedzinach. A takie poklepywanie, a teraz widzę po plecach i przekupywanie dotacjami, stanowiskami polityków polskich, no prowadzi po prostu do utraty suwerenności. No, w białych rękawiczkach poprzez stopniowe podejmowanie, właśnie przejmowanie kompetencji, no nie będziemy we własnym kraju o niczym decydować. Nawet o tych przysłowiowych ścieżkach rowerowych. No. No ale te propozycje, które pan profesor przedstawił, wydaje mi się, dla przeciętnego Polaka mogą być zbyt skomplikowane, no mało zrozumiane, bo są one w oparciu o takich obcno brzmiące nazwiska, Spinelli, Schumann. Przydałoby się coś takiego oprzeć to na jakimś przykładzie polskim. Może to być taka akcja właśnie taka typowo dla inteligentów w garniturach na poziomie dyskusji, ale czy ona właśnie nie zakończy się tylko na poziomie dyskusji? No jeszcze chciałam tylko tak dodać, że słyszałam w tej części poprzedniej telewizyjnej, tam pan też już tak zgłaszał, że dopóki nie zmienią się te proporcje frakcji rządzących, lewicowych i liberalnych w tej Unii Europejskiej na republikańskie, konserwatywne, zdroworozsądkowe, to nic się nie zmieni. No. To jest tak, to trudno będzie to, jeżeli pozostanie tak jak jest, że te wybory, nic się nie zadzieje w tych wyborach, to trudno będzie w ogóle to odwrócić. Także głosowanie na właściwych ludzi, to każdy Polak może od siebie dać i przyłożyć rękę do tej zmiany. No i takie jest moje zdanie, tak, tak, takie są moje myśli, mm-hmm. jakieś takie i teraz tak sobie to wszystko przemyślałam. Także no,
dziękujemy Pani Małgorzato.
To było wszystko. No dziękuję bardzo. I z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się serdecznie panu profesorowi, Tadeusz Rydzy. I dziękuję, panie profesorze. Pan profesor, no, jak tylko pamiętam, cały czas nam otwiera nasze umysły. Dziękujemy za to bardzo. Nie wiem, czy jest taki drugi jeszcze człowiek jak pan. No, takich samych nie ma dwóch na całym świecie, ale podobny przynajmniej, żeby... No, trzeba to mówić. Ja pamiętam, panie profesorze, jak my przystępowaliśmy do Unii Europejskiej i w Radiu Maryja były rozmowy. Rozmowy były na te tematy. Pytania były zadawane. Przyjeżdżali różni ludzie, również z Unii Europejskiej. Taki profesor Niemiec przyjeżdżał z Niemiec na audycję. Mówiliśmy, jak pamiętam, jak byliśmy atakowani, jak mnie zaczepiali, niestety, również duchowni i to wyższych stopni. Co robicie? Jak tak można? Jak tego i tak dalej, i tego. Tak żeśmy, my Polacy, no wtedy kierowali się emocjami. Ja to nazywam, to była projekcja własnych pragnień. Myśleli projekcją własnych pragnień. Tak biegliśmy, znaczy biegli Polacy. W dużej, znaczy w większości szli za tym, bo myśleli, że tak będzie. Myśleli, no ta projekcja pragnień była. No i mamy to, co mamy. Pamiętam kiedyś mnie redaktor Pospieszalski taki wywiad ze mną robił, ale ten wywiad się nie ukazał nigdzie. Nagrywali, pamiętam. I pytał mi się, czy ojciec się spodziewa, że ojca przeproszą za to, za tamte ataki. Myśmy nie negowali jednoczenia się Europy. Tylko pytaliśmy, na jakich warunkach i o co tu chodzi. W dużej mierze pytaliśmy o prawo naturalne też. Oczywiście mieli nam to za złe, co robimy i tak dalej. Boże, ja ludziom nie mówię, nawet w tym wywiadzie, który tam taki namówili mnie na niego, w tej książce Cud w Eterze, to tylko część powiedziałem. Także właśnie w związku z Unią Europejską też. To właśnie jak to było, też nie mówię do dzisiaj. I widzimy, co jest. To jest przerażające, panie profesorze, jak pan mówi, że wszystko będzie własnością rządzących. To co Spinelli chce, prawda? To właśnie ten manifest Ventotene mówią. Tylko pytam się, kto o tym wie w Polsce? Komu się chce myśleć o tym, znaleźć? Jest taka szansa, jeszcze jest. Jeszcze istnieje Radio Maryja i też no, to są bardzo poważne rozmowy. Te rozmowy nie dokończone. Mówią ludzie znający się na sprawie, kompetentni, tak jak dzisiaj pan. I tu jest, nawiązując do tej pani, co robić? No, świadomość budzić. Będzie to obudzone, jeżeli nie będziemy świadomi, nie będą leniwi, tylko będą działać. Trzeba budzić świadomość w swoich rodzinach, w środowiskach, głosić odważnie prawdę z kulturą, oczywiście z kulturą wysoką, ale głosić prawdę, pokazywać. Nie bać się mówić prawdy i argumenty, wydawać argumenty. To nie tak, żeby też nie na emocje. Proszę, nie wiem, czy pan się zgodzi. Jak żeśmy te emocje też tak, no, Ukraińcy, no, cierpią Ukraińcy. I trzeba pomagać. Ale ja tak zastanawiałem się już od samego początku. Mówiłem zresztą w radiu tylko tyle, że to wszystko z rozwagą robić. Z rozwagą. To tak nie tak, że emocje i wszystko, hura, z rozwagą i widzimy, jak Ukraińcy się zachowują. Oni mają wojnę, chcą pomocy i uważają, że im się to wszystko należy. My mamy obowiązek dawać, a oni, nawet prezydent, może wygadywać przeciwko nam na forum międzynarodowym. To jest niegodne, jak tak patrzę, Ukraińcy. No były poranienia z tamtej strony, to było straszne. To była tam rzeź wołyńska i nie tylko wołyńska, jak się mówi wołyńska, ale tych mordów było więcej, nie tylko na Wołyniu. I to straszne. To było w strasznych męczarniach. Pamiętam taki rzeźbiarz, pan Andrzej, no zapomniałem w tym momencie, on mieszkał w New Jersey. Pochodził gdzieś z podstalowej woli, chyba z Niska. Piękne rzeźby robił. Jest na cmentarzu w Częstochowie Amerykańskiej. Jest jedna jego taka rzeźba piękna, wymowna też, w stronę Polski, zwrócony rycerz. Tak, który... I tak, no ale już nie będę mówił, jak odczytują ten pomnik. I zrobił taki pomnik też, żeby tą rzeź wołyńską, tamte rzeczy upamiętające, nie mogą znaleźć miejsca w Polsce, żeby to było. Bo wszyscy się boją, trzęsą się, za przeproszeniem, jak chce się mówić, trzęsą portkami, prawda? Dlaczego? Prawda. Prawda nas wyzwoli. Nikt nie chce odwetu. Trzeba prawdę. Myśmy, żeby to podkreślić, w naszym Parku Pamięci Męczenników Polskich, tych, którzy pomagali też, jest też część ukraińska i tam coś 400 nazwisk, tak, jest Ukraińców Sprawiedliwych, tych, którzy zginęli pomagając Polakom. I tacy też byli. Prawda musi być. Po to, żebyśmy na przyszłość zachowali się godnie. Oni się zachowali jak trzeba. To dla nas przykład. Do czego zmierzam? Ale nie możemy kierować się emocjami. W tej chwili pomagać, ale nie za wszelką cenę. Jak ja patrzyłem, no, tak, może drobnostka, może ktoś poczyta mi to za złe, ale jak patrzyłem na przykład autostrady. Przyjechali ci Ukraińcy, autostrady darmowo mają. A jak się je patrzyło, no to takimi, nie byle jakimi samochodami jeździli. I pierwsi, czy bardzo wielu, było takich zasobnych ludzi. Mieli pieniądze, żeby przyjechać przynajmniej. Ci najbiedniejsi nawet pieniędzy nie mieli, żeby tu przejechać, im możliwości. No im wszystko. Pierwsi w szpitalu, u lekarza. Pierwsi w kolejce. I tak dalej. Takie rzeczy były. Nie wiem, czy wszędzie w Polsce. Do czego zmierzam? Pomagać, ale ma być ordo caritatis. Porządek w miłości. I musi być rozum wszędzie zachowany. I tego nam brakuje. Tak jak nam brakowało tego przy wejściu do Unii Europejskiej, bezkrytycznie, szybko, tak. Unia nam da. Akurat. Dacą nam za darmo, akurat. Teraz było widać, że to, co się należało Polsce, nie dawali tylko po to, żeby obalić rząd. I międzynarodówka tu się włączyła, żeby obalić tamten rząd. Przecież oczywiście, że błędy też robili, bo ludzie robią błędy, jesteśmy na ziemi, ale robili dużo dobra. Rozwój Polski, gospodarczy, intelektualny, kultura. I przebijała się i ta kultura prawidłowa, nie tylko antykultura. Była nadzieja, prawda, z wszystkich stron. No ale Unia i ta międzynarodówka tak popracowali nad nami, łącznie przez media, takie pieniądze dali, tylu kupili zdrajców w Polsce, że no mamy co mamy. I teraz i rolnicy płaczą, i problem bezpieczeństwa jest coraz bardziej. Widzimy, że nawet broń nie jest kupowana, co była już załatwiona choćby w Korei. A tu obok mamy wielkich, z jednej strony Rosjanie, z drugiej strony Niemcy. No i co, akurat Niemcy będą nas bronić. Rosjanie będą nas bronić. Tak. To mówią, że za 2-3 lata może coś się wydarzyć, tak mówią. A może to nie będzie 2 lata. No. Kierujemy się emocjami, do czego zmierzam. Do pracy trzeba się wziąć. Dochodzić do wszystkich ludzi. Pokazywać im prawdę. Pokazywać im, Jan Paweł II nam mówił tyle. Czy myśmy przyjęli jego nauczanie? Czyśmy jego myśl przyjęli? Wziąć jego dokumenty chociażby, przepiękne. Ci, którzy polityką się zajmują. Solicitudo Rei Socialis, Centesimus Annos, czy inne, prawda, encykliki, Fides et Ratio, Veritatis Splendor. To jest geniusz. Pokazywał nam drogę, a my posłuchaliśmy, bo film, jakieś filmidła potworzyli, jacyś pseudo artyści i ludzie słuchają, oglądają to i powtarzają, jak no i zło powtarzają. To tak mniej więcej jak z katolikami, niejednokrotnie katolicy w Polsce, niejednokrotnie, ja nie mówię, że wszyscy, są w niedzielę w kościele, a wychodząc już żyją nienawiścią do księdza. Już księdza obrobić, kościół obrobić. Prawda? Proszę popatrzeć. Tak samo, proszę, może trochę odbiegam od tematu, ale to jest w tym tworzeniu tej inkluzywności, zrównowania nas, po prostu powiedziałbym, z innymi, wyzuć nas z patriotyzmu, z tożsamości i tak dalej, no to zniszczyć, żeby ten naród tak zniszczył, no to trzeba zniszczyć Kościół. No. Proszę popatrzeć na przykład na sprawy. Sprawy, nawet sprawy te przestępstw bardzo no, złych, tych spraw przeciwko szóstemu przykazaniu. Przestępstwa są w całym świecie. Można, niedawno mieliśmy film handlu niewolnikami współcześnie. Niedługo będziemy mieli księdza, który zajmuje się sprawami nadużyć, powiedziałbym, przestępstw popełnianych przez krzywdzących dzieci. Tego jest, ile milionów jest tego? W Europie 19 milionów. W świecie to nawet w miliardy tego jest. No to tylko znaleźli w Polsce i tylko księża i biskupi. I biskupa zwolnić. Biskupa usunąć. A co on, ten biskup, nawet może nie wiedział, co w diecezji. Ma kilkuset księży, tysiące ludzi. No i czy on, to w rodzinie nie wszystko można wiedzieć. Ale zostawiam to. Ale w Polskę uderzono. W Kościół. W Niemczech nie uderzono. A jakie nadużycia są? Potworne nadużycia. Przecież to jest, to idzie, to jest jak, no, wygląda na schizmę. No. W tej dziedzinie szóstego przykazania. No. Do czego zmierzam? Nie możemy kierować się emocjami. Musimy brać na rozum. I musimy ten rozum coraz bardziej napełniać. Wiedzę musimy mieć. I tu katolicy, którzy czują, niech się nie gorszą, niech się nie dziwią. Jest takie powiedzenie, nie dziw się, bo będziesz dziwakiem. Tak? Tylko przyjmuję, tak jest. I co mogę zrobić ja? Pozytywnie, żeby wyprostować te drogi. I to jest potrzebne. Pan profesor nam mówi, chwała Panu. Niech Pan Jezus Pana obdarza zdrowiem i siłą, wszelkimi siłami, duchowymi, fizycznymi. To, co Pan robi, to Pan robi to niesamowitą pracę. Nie słychać tego tak w Polsce od innych, aż tak daleko, jak Pan mówi. Tak. Ale jeżeli my dostajemy taką lekcję, mówić dalej, rozmawiać, szukać tych treści. Na przykład tych treści jest też dużo w naszym dzienniku. Gdyby Polacy byli, chcieli coś więcej, to byśmy mieli, to ten nasz dziennik byłby w każdym domu. Ale nie, bo w TVN-ie, czy w Gazecie Wyborczej, czy gdzie indziej opluwali nas, no to już nie. To już nie, bo to jest nie bardzo. Tak. No. To tak samo jak z mediami. O, proszę media. My wysilamy się Radio Maryja. To jest ogromny wysiłek, żeby to było, żeby to istniało, żeby to działało. Ogromny wysiłek. Tych kilku ojców, parę sił zakonnych i świeckich to robi. No. Tylko tylu. I taką pracę ogromną robią. Walą w nas jak, nie wiem, jak bardziej niż w bęben. Polacy walą. Tacy ci, którzy gdzieś dorwali się do władzy albo chcieli tej władzy. Kłamstwami, oszczerstwami. Pytanie, ilu katolików to powtarza, a ilu się włącza, żeby to dobro szerzyć? Także przez media. No. My na przykład Polacy mamy w Polsce, ja mówię, nawet od strony finansowej, to przypisują, Rydzyk dostał miliardy od PiS-u. Bzdura. Tak kłamstwo kłamstw. To jest tak, kłamstwo popycha kłamstwo i oszczerstwo. Ale po to, żeby zniechęcić katolików do tego, żeby nie sięgali do tych mediów. I wtedy będą, nie będą wiedzieli. Najłatwiej uprowadzić nieświadomych. Tak, najłatwiej. Tak, no na przykład popatrzmy, nawet sprawa utrzymania tych mediów. Ja mówię nieraz w tych zwiastunach, nagrywam, że potrzebujemy ponad 5 milionów, żeby tak skromnie przeżyć od pierwszego do pierwszego Radio Maria Telewizja Trwam, żeby te opłaty i tak dalej. Ale równocześnie mówię, takie telewizje jak TVN, który nie jest polski, on przechodzi z rąk do rąk, tak, i jakie treści to można zobaczyć. To nie jest sprzyjający Kościołowi katolickiemu, choć na pewnym etapie zrobili nawet kanał religia. Tak, żeby... To jest takie przewrotne. No, tak, ubrał się diabeł, Wornad i nam przedzwonił. Tak, tak się... W każdym razie... I co? I oni mają z reklam takie pieniądze, że my rocznie, że my nawet pomarzyć byśmy nie mogli. Oni wydają miesięcznie około 100 milionów złotych na utrzymanie tego medium. A my mamy na Radio Maryja Telewizja tam ponad 5. Od ludzi, dzięki dobrym ludziom. To jeszcze istnieje dzięki dobrym ludziom. Ale czy nie wszyscy powinni, którzy są Polakami, katolikami, wspierać każdą dobrą rzecz, a nie rozrywać, niszczyć? To tak warto sobie pomyśleć, tak kierujemy się emocjami, podpuszczają nas, grają na naszych emocjach, skłócają nas i robią swoje. I wchodzimy coraz bardziej w niewolę, coraz bardziej. Ale to jest zniewolenie na własne życzenie. I to jest. To pięknie napisał ksiądz arcybiskup Gądecki, wezwanie do modlitwy za ojczyznę. I tam jest taki fragment, mówi, żeby nie było tak, jak z naszymi ojcami w XVIII wieku. Nasi ojcowie w XVIII wieku doprowadzili do tego, że Polska została podzielona, straciła niepodległość. I teraz, żeby to się teraz nie stało, mówi ksiądz arcybiskup. Bardzo mądrze i ja jestem wdzięczny za to słowo. Tak. Obyśmy to wszyscy wiedzieli. Jeszcze raz by na rozum brać, pracować nad umysłami. Dzieci i młodzież. Bo to jest przyszłość. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Ojciec dyrektor, ojciec Tadeusz Rydzyk. Panie profesorze, serdecznie proszę.
Tak, dziękuję ojcu za ten głos, tak, uświadamianie, formacja, myślenie. Tutaj Polska wchodziła do Unii Europejskiej w 2004 roku, tak. A wcześniej, 1992, to był traktat w Maastricht, w którym to zamieniono, czyli pojawiły się już kierunki te do budowania scentralizowanego układu w Brukseli. Wydawało się pozornie, że zamiana Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej na Unię Europejską, no to jest nic złego. Niemniej jednak w traktatach w Maastricht czytamy już, te zapisy pokazują wyraźnie już tendencję do usuwania państw narodowych, do usuwania ich instytucji. I w 1997, czyli już te dwa kroki dokonywały się w momencie, kiedy Polska była już w procesie tak zwanej transformacji, ale byliśmy zajęci w tym czasie wychodzeniem z tego socjalizmu, różne problemy ekonomiczne i tak dalej. I w 1997 roku traktat w Amsterdamie pogłębia jeszcze czy rozszerza te sprawy, które mają konstruować centralną władzę w Brukseli. Tam pojawiają się też właśnie te sprawy ideologiczne dotyczące w pewnym sensie, czy przygotowanie, stanowią pewne przygotowanie do niszczenia rodziny, do, można by powiedzieć, niszczenia w ogóle takiego charakteru człowieka, który był wychowany na fundamentach wartości chrześcijańskich. I można by powiedzieć, że w tym czasie byliśmy zajęci, skupieni na innych sprawach. I tutaj ojciec Rydzyk właśnie powiedział, że rzeczywiście przysłano nam mnóstwo agentów. Tak, proszę państwa, było. W tym czasie, kiedyśmy się skupiali na tych takich problemach głównie ekonomicznych, to rozpoczął się proces destrukcji tej wspólnoty solidarności, tego ruchu solidarności, który pojawił się w Polsce, i to byli agenci różnego typu, to byli agenci również zewnętrzni, jak i wewnętrzni. I po pewnym czasie obserwowaliśmy, że ta siła tego ruchu Solidarności, Związku Zawodowego Solidarności zaczyna być coraz bardziej słaba. I tutaj właśnie on był zbudowany w wartościach katolickich. Jan Paweł II, prawda, to wszystko była świadomość po tamtej stronie już wtedy, czyli w grupach tych osób Spinellego. Jeszcze raz podkreślę, bo może niektórzy myślą, że Spinelli to jest pozytywna ideologia, pozytywna postać. To jest właśnie tysiąckrotnie groźniejsza ideologia komunistyczna niż Związek Radziecki. Natomiast Robert Schuman jest właśnie tym, przenosi wartości katolickie jako ekonomista, prawnik do zastosowań w życiu społecznym i politycznym. Jest tą osobą pozytywną. I dlaczego tu mówimy o Schumanie i o Spinellim? Przede wszystkim, żeby rozumieć, w co brniemy, żebyśmy mogli na tym etapie budować ten ruch oporu przeciw superpaństwu, niezależnie od tego, że pani Małgorzata zgłaszała, że to superpaństwo, może to brzmi pozytywnie, to sformułowanie już się zakorzeniło i ono generalnie jest rozumiane przez wszystkich jako właśnie, jako negatywne, jako złe, superpaństwo jako takie rozwiązanie, w którym w Europie jest tylko państwo jedno, nie ma innych i dąży, ci wszyscy, którzy chcą to budować, po prostu dążą do usunięcia jakichkolwiek państw narodowych. Więc i tutaj raczej generalnie nie ma jakiejś dysonansu, czy takiego, takich refleksji, że to brzmi pozytywnie. W różnych środowiskach, w których mam okazję występować w Polsce, bardzo często jestem obecny w różnych miastach, ostatnio byłem też, prawda, w Głogowie, jest jednak, właśnie występuje świadomość, że to super państwo jest czymś złym, ale słusznie tu podkreślał ojciec Rydzyk, że trzeba sięgnąć po wiedzę, trzeba sięgnąć po książki. Instytut Myśli Szumana ma taką małą książeczkę, biografię, prawda, Roberta Szumana, czcigodnego sługi Bożego Roberta Szumana, bo to jest ważne. Tutaj ważne jest, że nam Kościół wskazuje też jakby tego człowieka jako takiego, który buduje na Ewangelii. I ostatnio też Kościół francuski, czy właściwie biskupi z pewnych diecezji wezwali do modlitwy za wstawiennictwem Roberta Szumana, do modlitwy w intencji właśnie Europy, tych spraw, które się dzieją tutaj, co ich bardzo też niepokoi. I to jest pierwsza taka sytuacja generalnie, w której właśnie odwołano się w takim już bardzo szerokim kontekście, odwołano się do wstawiennictwa Roberta Szumana. Ta sprawa wydaje się, że będzie miała też bardzo pozytywny bieg w Polsce, ponieważ Instytut Myśli Szumana zwrócił się z taką serdeczną prośbą do wszystkich biskupów o jakby podjęcie takiej batalii modlitewnej. Tutaj też właśnie to podkreślił ojciec Rydzyk, też stanowisko, czy tą wypowiedź arcybiskupa Gondeckiego. Dlaczego to tak w tej chwili akcentuje, żeby nikt nie myślał, że tutaj tak profesorowi wypada, bo jest w Radio Maryja, to coś musi takiego, co jest tutaj w tym głównym nurcie tego radia, powiedzieć. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w tym kontekście, ponieważ stoimy przed już na progu poważnego niebezpieczeństwa. Dzisiaj już, jeśli nie zbudujemy tego ruchu oporu z dużych środowiskach rolników, górników, Solidarności, prawda, różnych środowisk, w sposób też uorganizowany, budowanie struktur, ale trzeba tutaj podkreślić, to musi się opierać, tak jak bazował ruch Solidarności, na wartościach chrześcijańskich. Musi się odwoływać do prawa naturalnego, prawda? W dobrze kształtowane teorie ekonomiczne również bazują mocno na prawie naturalnym. Odwoływanie się do prawa naturalnego było takim, można by powiedzieć, mocnym elementem działalności Szumana i na tym polu uzyskał bardzo dużo, ponieważ trafiał do ludzi, którzy nie byli katolikami, a byli ludźmi dobrej woli. I to w takim działaniu odnosiło duży skutek.
22:40 na zegarach. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Ruch oporu przeciw superpaństwu w Europie to temat, który podejmujemy, a naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, Instytut Myśli Szumana. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Teresa i dzwonię z Podhala. Chciałam panu profesorowi bardzo mocno podziękować za audycję. Jestem po prostu niesamowicie zadowolona, że coś takiego, co w jakimś sensie miałam w głowie, mogę to usłyszeć w takim naprawdę wydaniu bardzo zrozumiałym i jeżącym włos na głowie. I też dziękuję ojcu Tadeuszowi Rydzykowi za włączenie się do tej audycji i za te wszystkie słowa, które wypowiedział. No jesteśmy zatrwożeni tym wszystkim, co się dzieje. Myślę, że właśnie ludzie, tak jak moja mama w tej chwili słucha również tego radia i jest nawet lepiej zorientowana w sytuacji niż ja, bo człowiek pracuje. Chciałam powiedzieć jedną rzecz, że tak jak ojciec Rydzyk powiedział, że musimy po prostu natychmiast, ja uważam, że po prostu natychmiast trzeba się wziąć do tego ruchu oporu. No i powiem szczerze, że ja to zrobię, wyślę linki jutro ludziom, ale wysłanie linku jeszcze nie robi zadania. Więc trzeba jeszcze do tych ludzi po prostu zadzwonić i ich zachęcić, no bo niestety jesteśmy tak w tej chwili w jakimś takim marazmie żyjemy, że to po prostu nie działa, mam to już przetestowane. Natomiast co jeszcze z taką bolączką, bo byłam i na marszu w Warszawie i bardzo mocno się interesuję przez kluby Gazety Polskiej, które polecam, bo w klubach Gazety Polskiej jest bardzo, no jest taka patriotyczna atmosfera i też te gazety naprawdę uzmysławiają ludziom, którzy są jakby od, no jakby zaczadzeni tym wszystkim. Również czytamy prasę właśnie i oglądamy telewizję TVN i Radio Maryja. Natomiast co mi przyszło do głowy nawet na tym marszu, jak jechaliśmy, no jest wielki ból, żebyśmy robili wszyscy swoje. No, brakowało na przykład czegoś takiego, ja na przykład wracając, idąc do kościoła, żeby po prostu to było również jakby zachęcani przez kapłanów. Jakby mam takie wrażenie, że kapłani nie są wyrobieni politycznie. To nie chodzi o to, żeby oni, oni głosili politykę, ale żeby po prostu kierowali na te media i na takie, żeby ten człowiek, no ja powiem szczerze, że na Podhalu ludzie mi się pytają, czy Radio Maryja to w ogóle, bo w domu wszyscy mówią, że to jest coś naprawdę no nienormalnego. No to ja krótko mówię, słuchaj, włącz i zobacz, bo ja nie będę ci tłumaczyć, według mnie to jest jedyne radio naprawdę światowej klasy. Nie będę się rozwodzić dlaczego, ale to jest naprawdę również przez innych ludzi i nawet niektórzy księża to uważają, że można się dodzwonić na przykład i przez to również to ranga tego radia jest bardzo wysoka. Natomiast no, brakuje nam jakby wszystkie te modlitwy, bo ja też walczę o modlitwę. No jest bardzo ciężko zmobilizować 2-3 osoby, mówię o Podhalu, jest bardzo ciężko, żeby one jakby były, żebyśmy byli tej samej myśli, że teraz musimy właśnie uderzyć naprawdę w modlitwę pokutną i w inne rzeczy. Jest to wszystko bardzo trudne. Tym bardziej, że walczę również w sensie takim, że dokuczam księżom, idę i po prostu proszę, przedstawiam argumenty. Nie ma odzewu. Naprawdę. To jeżeli my no, tak indywidualnie się zbieramy, to nam za długo czasu zajdzie i to wszystko po prostu się nam zawali jeszcze bardziej. Serdecznie dziękuję, bo nie chciałabym przedłużać rozmowy. Bardzo, bardzo dziękuję Radiu Maryja, wszystkim ojcom, wszystkim pracownikom, również najbardziej też dzisiaj księdzu profesorowi. I bardzo jesteście wielcy, że takie audycje możemy usłyszeć. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Tereso, pozdrawiamy serdecznie. Panie profesorze, prosimy.
Tak, Pani Tereso, nie jestem księdzem, ale jestem profesorem, ale jeśli Pani tak użyła takie sformułowanie, to tak sobie pomyślałem, może rzeczywiście jakoś Duch Święty no działa we mnie, że może są takie elementy, które tak nieraz się zastanawiam właśnie jak to było u Szumana, bo on był, codziennie modlił się różańcem, chodził na mszę, no i zanim rozpoczął działania, to przez godzinę był na takiej jakby w swoim biurze, na takiej modlitwie, wchodził na górę, tak jak Mojżesz, prawda, i tam dostawał takie polecenia, można by powiedzieć. I to nie jest przesadzone, bo w opisach tych, które dotyczą procesu beatyfikacyjnego, właśnie jest tak pokazane, że on był, jakby uzyskiwał konkretne wskazania, był taką osobą właśnie zastosowania takiej praktyki. Zawsze nie kończył dnia bez wdrożenia czegoś, co wynikało właśnie z tych wartości, którym służył. Tutaj pani Tereso, no pani właśnie powiedziała, że będzie pani przesyłała linki. Ja tutaj przy okazji apeluję do wszystkich, którzy nas słuchają i którzy nie słuchają w tej chwili. Po prostu prosiłbym chętnych w całej Polsce wolontariuszy, tak jak pani Teresa albo pani koleżanki i tak dalej. Mamy taką książkę cienką o Szumanie w kontekście budzenia świadomości i uświadamiania. My, promując ten ruch oporu przeciw superpaństwu, mówimy, musimy mieć lidera. Tamci, którzy dążą do niszczenia Europy, bo tak trzeba powiedzieć, ich liderem jest Spinelli. I każde w historii obserwowane działania, ruchy, jakieś wydarzenia, jak zawsze związane były z posiadaniem takiej grupy, czy to w historii Polski, czy innych, posiadały lidera. Można by tu się odwołać do wielkiego naszego świętego Jana Pawła II, który przez wiele lat stał się takim liderem nie tylko dla nas wszystkich, ale też dla wielu milionów, może nawet miliardów ludzi w świecie. I tutaj myślenie Szumana na temat właśnie wspólnoty narodów Europy, na temat narodu, jego tożsamości było spójne z tym, jak głosił Jan Paweł II. Ale jakby dzisiaj jest niezwykle potrzebne, tak jak mówią mądrzy kapłani, świętych w garniturach i żakietach, właśnie którzy i tu przeciwstawić się Spinellemu, czy temu dążeniu, to tsunami, ta fala dążąca do zatopienia Europy przez tą ideologię superpaństwa, trzeba mieć, wziąć takiego lidera jak Szuman, którego rozumiemy, którego poznamy, rozumiemy, o co chodzi, jak on proponuje działać, jak funkcjonował. Ten lider ma bardzo silne fundamenty, bo jest czcigodnym sługą Bożym, więc jest tutaj, daje nam Kościół też taki sygnał z tego, z tej strony o wartości fundamentów. I tutaj pani oczywiście mówi o modlitwie i słusznie, bo dzisiaj trzeba mieć świadomość, że można wiele rzeczy zdziałać faktycznie. Można podejmować różne projekty, można, że tak powiem, za przeproszeniem, dosypywać ludziom jeszcze więcej pieniędzy, ale bez Boga ani do proga. I nie rzucim Chryste świątyń Twych. I tutaj Szuman pokazuje to w ten sposób, że te gwiazdy, które, podkreślam, flaga z gwiazdami, to nie jest flaga Unii Europejskiej. Tu właśnie też potrzebne jest budzenie świadomości, edukacja, formacja, ta wiedza taka podstawowa, nieraz właśnie widzimy, że ktoś tam tą flagę depcze. Tak? Ta flaga, te gwiazdy, które przeniósł Szuman z nad głowy figurki Maryi, pięknej figurki w Strasburgu, tam często jeździmy, zapraszamy, i stworzył z tego flagę, która jest flagą jakby wspólnoty narodów Europy, czyli nie państwa, nie jakiegoś podmiotu, nie organizacji, tylko Szuman w ten sposób oddaje Matce Bożej, zawierza Europę w tej symbolicznej formie. I to jest jakby klucz do sukcesu. Być może nie będzie tak, że tak jak Izrael wędrował 40 lat po pustyni, my nie wiemy, jak długo trzeba przechodzić pewne trudy, ale wiadomo, że z Bogiem wygramy, z Matką Bożą wygramy. Tutaj właśnie dlatego ten budowanie ruchu oporu. Pani Tereso, właśnie prośba jeszcze raz do wszystkich wolontariuszy. Proszę się zgłaszać do takiej właśnie czynności i prostych działań dotyczących. Będziemy wysyłać paczki książek do tego, żeby je właśnie robić dystrybucję, żeby poznawać Szumana. W parafiach proszę organizować, ale nie tylko przy parafiach, ale szczególnie takie grupy, które będą poznawały czcigodnego sługę Bożego Roberta Szumana. Nie jest to konieczne, żeby w tym taka grupa nazywała się jakąś tam grupą, która ma jakieś może inne cele, czy inne, można powiedzieć, na starcie zainteresowania w kontekście Unii Europejskiej, czy tego, co mówię tutaj, superpaństwa. Chodzi o to, żeby rozpocząć od poznawania czcigodnego sługi Bożego Roberta Szumana, bo ja wierzę w mądrość Kościoła. Kościół nam daje świętych nie po to, żeby oni stali na pomnikach, żeby jest jakiś ukryty sens, ale jest wielki sens. I dzisiaj Szuman, można powiedzieć, nie dokończył swojego dzieła. W 63 roku umiera. I Kościół nam daje na pewno poprzez opatrzność Bożą Szumana do spełnienia pewnego zadania. Pan Bóg ma jakiś w tym cel. I my mamy po prostu tylko przybyć do pracy. Nie musimy wiedzieć od razu, widzieć owoce. Może je będziemy widzieli zaraz albo nigdy do naszej śmierci, ale wiadomo, że Pan Bóg z tego wyprowadzi owoce. Czyli wzywam jeszcze raz wszystkie różne osoby w parafiach. Bardzo proszę księży, proboszczów, z tą małą książeczką Poznawanie czcigodnego sługi Bożego Roberta Szumana. I niech z tego poznawania, niech będą to spotkania modlitewne, gdzie się jest modlitwa w intencji, tak jak tutaj arcybiskup Gądecki poprosił, za Europę, za Polskę, za właśnie te sprawy. I z tych spotkań mogą się rodzić, prawda, różne też pomysły i inicjatywy do działania, które będą w dalszej kolejności bardziej propagować. A co propagować? No jak Unia Europejska, czy to superpaństwo, prawda, chce, no w tej chwili to robi, morduje dzieci nienarodzone. Proszę Państwa, z ekonomicznego punktu widzenia to, co proponuje się teraz, że w ciągu roku będzie przybywać 4 miliony osób z Afryki, z różnych miejsc, bo tak sobie wymyśliły jakieś tam panie w Brukseli. Mniej więcej podobna liczba osób, dzieci w łonach matek w Europie jest mordowanych. Ekonomicznie proszę zauważyć, że my po prostu zachowujemy się nielogicznie. Dzieci, które z rodzin, rodzin europejskich mogłyby się rodzić, mogłyby wykonywać różne zadania, zawody i tak dalej. No to jakaś ideologia właśnie z jednej strony morduje ludzi, no to tak trzeba powiedzieć. I tutaj jest potężna przestrzeń do działania. Proszę Państwa, tu ojciec Rydzyk może dotknął nie wprost, ale jakby zasygnalizował, że do kościoła na mszę przychodzą osoby, dla których nie stoi w sprzeczności prawo zabijania dzieci. W Polsce przygotowuje się w tej chwili może do 12 miesiąca, ale też są tacy, którzy chcą i do końca, że tak powiem, dziecka, przebywania dziecka w łonie matki też można będzie, prawda, w każdym momencie, prawda, zabijać. I to jest często brakiem może i świadomości, ale właśnie tu jest wielka praca w tym zakresie. Ksiądz proboszcz przecież za nas wszystkiego nie zrobi. Potrzebni jesteśmy, żeby w takich grupach takie osoby, które idą do komunii, wychodzą i dla nich, i są jednocześnie promotorami. Są to też osoby, są to politycy, posłowie, posłanki, osoby, które dla nich no, nie jest problemem, że uchwalają w parlamencie właśnie takie ustawy. Jest w takich prostych sprawach, które dotyczą dbania o realizację wartości chrześcijańskich, katolickich. I tu oczywiście nie musimy tego robić, nie wolno tego robić z jakąś tam agresją, osądem człowieka, ale samo uświadamianie. Ja spotkałem się już z setkami osób w Polsce, gdzie pod wpływem takich rozmów, takich tematów o Szumanie, o właśnie przenoszeniu do praktyki, o właśnie pewnej synchronizacji wartości z efektami w ekonomii czy w społeczeństwie. Kiedyś taki kapłan powiedział, to, który jest znakomitym spowiednikiem, powiedział tak: każda decyzja, ja oczywiście nie oceniam tej wypowiedzi, każda decyzja polityka, ministra, prawda, i decyzja innej osoby, który jest katolikiem, prawda, podejmowana bez łaski uświęcającej, jest decyzją złą, jest decyzją negatywną, jest decyzją, która prowadzi do destrukcji. To oczywiście nie ma świata idealnego, ale to pokazuje, jak istotne było w życiu Szumana bycie właściwie blisko Boga, codziennie w komunii, w łasce uświęcającej. I to właśnie jest dla nas autorytet. To jest dla nas przekonanie, że Kościół daje nam osobę, która nie była gdzieś schowana w klasztorze, prawda, i sobie, że tak powiem, funkcjonowała bez, w jakimś dystansie od życia społecznego i politycznego.
Na zegarach 22:57 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych, ruch oporu przeciw superpaństwu w Europie, a naszym gościem jest pan profesor Zbigniew Krysiak. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
No, mówi Bolesława z Krakowa. Ja chciałam się dołączyć do tej dyskusji. Mój ojciec przed II wojną światową pracował w polskiej dyplomacji w Stanach Zjednoczonych. Wrócił tuż przed II wojną światową, ponieważ wiedział, że będzie II wojna światowa, że będą obozy koncentracyjne na terenie Polski, żeby je kiedyś przypisać Polakom. I wiedział bardzo dużo na temat ekonomii globalnej i jak do niej doprowadzić. Mówił o tym, że chodzi o demoralizację życia seksualnego po to, że ludzie zdemoralizowani seksualnie jakby są na dwóch poziomach. Łatwi do rządzenia, łatwo stają się niewolnikami. A druga rzecz to jeszcze sfera duchowa, ponieważ ojciec uważał, że globaliści to finansjera światowa jest związana z kultem demonicznym i chodzi o to, żeby ludzi poddać demonom. Mówił dokładnie, ja byłam bardzo małym dzieckiem, nie rozumiałam niektórych słów, ale były tak dynamiczne dyskusje w domu, że ja je dotąd pamiętam. Ale że pierwsze chodzi o wprowadzenie pornografii, potem aborcji, że to niszczy absolutnie psychikę kobiety i prowadzi do demoralizacji rodziny. Mówił, że potem chodzi o homoseksualizm, pedofilię. O transwertytyzmie nie słyszałam albo byłam za mała i nie rozumiałam tego pojęcia. A więc mówił, że w 1924 roku został opracowany taki bardzo szczegółowy plan, co, kiedy i dlaczego, w którym państwie i jak, żeby właśnie doprowadzić do pełnej globalizacji, ale na tych dwóch poziomach, nie tylko na poziomie ekonomicznym, ale również na poziomie duchowym, zniszczenia chrześcijaństwa jako jedynej ostoi w walce z kultami demonicznymi. No i myślę, że dzisiaj mamy to jako taką naoczną prawdę, że tak właśnie tak dzieje się, że plan jest bardzo szczegółowo realizowany i myślę, że właśnie siła modlitwy i siła świadomego wychowywania kobiet. Dzisiaj przecież jest ten program, żeby wycofać z programu nauczania biologii, wiedzę o biologicznym rytmie płodności. Ja jestem z dobrej szkoły dr Pułtawskiej. Ona dla studentów prowadziła taki kurs biologicznego rytmu płodności. Mam 4 dzieci. Ani jednego nie mam niezaplanowanego i ani jednego dziecka nie zabiłam. Dlatego, że doskonale wiedziałam, znałam swój organizm. I znajomość organizmu ratuje kobiety przed niepożądaną ciążą. No to trzeba, jak współczesna pani minister edukacji chce wycofać tą wiedzę z programu nauczania, żeby właśnie dziewczynki zażywały tabletki dzień po. Ja jestem również artoterapeutą i wiem, jak strasznie cierpią kobiety, które zażywią tabletkę dzień po, a potem mają obsesję, bo nie wiem, byłam w ciąży, nie byłam. Zabiłam dziecko, nie zabiłam. To jest dramat, niesamowity dramat kobiet. To jest tragedia kobiet, do których się nie chcą kobiety przyznać oczywiście, tylko w takich sytuacjach właśnie terapeutycznych o tym mówią. I to właśnie wszystko, co chciałam powiedzieć.
Dziękujemy pani Bolesławo. Panie profesorze, prosimy.
Tak, pani Bolesławo, dziękuję. To jest jakby kolejny akcent, bo rzeczywiście możemy, tu ja mówię o sprawach ekonomicznych, społecznych, o tym budowanie ruchu oporu przeciw superpaństwu, czyli, ale trzeba mieć świadomość problemów. Tu pani pokazała właśnie problemy fundamentalne i rzeczywiście od tych fundamentów to wychodzi. Bardzo często jest tak, że no, działacze, niektórzy wielcy działacze, politycy, nawet w dobrej woli, nawet to są osoby, które no, praktykują wiarę i tak dalej. Ale jednak to wszystko jest bardzo skoncentrowane na dziele jako cel sam w sobie w pewnym sensie, na kolejnych projektach, na kolejnym jakimś takim działaniu, które będzie odnosiło jakiś skutek, czy w mediach, czy te polubienia i tak dalej, statystyki. To oczywiście jest ważne, żeby jakby monitorować, jakie są reakcje na ten temat, żeby to mierzyć, ale to nie może być motywem. I tutaj właśnie po raz kolejny w tej wypowiedzi pojawia się właśnie ta sprawa, co ma być tym fundamentem, bo inaczej zawsze przegramy. I tutaj jednocześnie w tym procesie to nie jest tylko świadomość właśnie, czym grozi to superpaństwo, czym grozi ideologia Spinellego, to powinniśmy poznawać i to powinno budzić w nas strach, bo to byłby prawidłowy odruch, prawidłowa reakcja. Ale dalej to również powinno pobudzać nas do formacji takiej właśnie wewnętrznej, osobowej. I tutaj te grupy Schumana przy parafiach, które by poznawały czcigodnego sługę Bożego Roberta Schumana, one mogły i byłyby właśnie też koncentrowałyby się na takich refleksjach, które pani tutaj przedstawia. Bo te rozważania, te pogłębianie właśnie, jak działał Schuman, jego model, on pokazał pewien taki ciekawy model, powiedziałbym w cudzysłowie, swego rodzaju ewangelizacji, bo on nie głosił słownie, ale bardzo istotnie wpływał na ludzi dobrej woli. Jego podejściem było podejściem w cudzysłowie takiego egzorcysty, który ze świadomością, że nie działał ze świadomością, że nie walczy z ludźmi, ale walczy ze złem osobowym, z diabłem. I to było niezwykle ważne, to też jest bardzo akcentowane przez kapłanów, czy też tych ojców postulatorów, że właśnie jego siła, energia duchowa, też jego modlitwa była skoncentrowana na takim, jeszcze raz podkreślę w cudzysłowie, egzorcyzmie, żeby te siły zła usuwane były właśnie nie siłą, nie mocą naszą, ten różaniec właśnie. I są takie świadectwa osób, które spotykały się z Schumannem. Jeden z biografów pisze, że ktoś tam był bardzo wściekły, agresywny, chciał się spotkać z Schumannem, żeby bardzo go źle potraktować. I się okazało, później ten sam człowiek relacjonował, kiedy się zbliżył do Schumanna, to doświadczył pokoju. I pytają się go po jego powrocie, mówię, słuchaj, no i co, dołożyłeś mu, jak się zachowałeś, należało mu się, już nieważne o co chodzi. On mówi, nie, kiedy ja się do niego zbliżyłem, to rozbroiło mnie, poczułem pokój, poczułem się życzliwie. To jest coś takiego, co pamiętamy z odczuć ludzi, którzy się zbliżali do Jana Pawła II. Różne osoby, które doświadczały właśnie pokoju. I to jest właśnie jakby ten efekt takiego właśnie ucznia takiego świętego w garniturze. Schumann jest nazywany uczniem Chrystusa w polityce przez Kościół w takiej modlitwie, którą otrzymaliśmy właśnie ze Stolicy Apostolskiej od ojca postulatora. I tam jest właśnie taka jedna linijka, to jest modlitwa o wstawiennictwo Roberta Schumanna, linijka, określenie uczeń Chrystusa w polityce. Uczeń Chrystusa w polityce, czyli uczeń uczy się od Chrystusa, jak dbać o dobro wspólne. Polityka to jest dbanie o dobro wspólne. I tutaj właśnie to wezwanie, ten apel o zgłoszenie się setki, może tysięcy wolontariuszy w tym zakresie, do dystrybucji tej książki, do tworzenia takich grup Schumanna, po to, żeby w pierwszej kolejności poznać czcigodnego sługę Bożego Roberta Schumanna. I dalej z tego wszystko będzie wynikać. Ja pamiętam tutaj, w zasadzie od początku słucham Radio Maryja, od kiedy ono powstawało. Jeszcze wtedy był na początku świętej pamięci ojciec Jan Mikrut i sobie po kolejnych latach analizowałem, co by było w Polsce, gdyby nie było tego radia. Jak bardzo ono budowało świadomość, jak bardzo też umacniało ludzi oprócz budowania świadomości. Było i jest swego rodzaju edukacją. Ja mógłbym powiedzieć w ten sposób, że gdyby nie było tego radia, to te procesy destrukcyjne, zamierzono zresztą, że w Polsce te procesy destrukcyjne, które są tak bardzo dotkliwe w różnych krajach w Europie Zachodniej, zakładano, że te procesy znacznie szybciej będą postępowały. Nawet niektórzy zakładali, że już w 2024 roku to już że nie będzie problemu, że Polska nie będzie zaporą, że Polska, prawda, nie będzie tak istotnym podmiotem, jeśli chodzi o wiarę, tak istotnym podmiotem, jeśli chodzi o poczucie wolności, suwerenności i innych wartości chrześcijańskich. I właśnie w mojej opinii istotną rolę w tym zakresie, że te procesy nie poszły tak szybko, że nie były tak destrukcyjne, właśnie to jest zasługa Radia Maryja. I kiedy się zastanawiam właśnie nad formami, które to radio prezentuje, prawda, bo przecież tutaj ten cały proces jest pewną edukacją, uświadamianiem, dyskusją, różne problemy, prawda? Nie było to radio takim, że się po prostu jak czasem może inne tylko ograniczyły do jakiejś transmisji właśnie mszy czy modlitw. Właśnie ora et labora. To wyraz Schumanna, który wziął od świętego Benedykta i właśnie jak jest ora, to musi być labora. Z modlitwy musi, zawsze jak nie wynika z modlitwy pewne działanie, które uzyskujemy, czy misję od Pana Boga, to znaczy, że nie wiadomo, czy, ja przepraszam, nie chcę tutaj oceniać czy osądzać, ale właśnie zawsze w modlitwie, kiedy na przykład prosimy o coś, coś, czy na przykład modlimy się o, w takiej czy innej sprawie, czy za powrót wartości chrześcijańskich do Europy, to muszę sobie uświadomić, że ja będę jednym z tych, których Pan Bóg poprosi o pełnienie pewnej służby i misji. Nawet jeśli ta misja będzie polegała na tym, że właśnie rozdaję książki, że tworzę taką grupę, nawet jeśli ta misja będzie, że stworzę grupę modlitewną, która systematycznie będzie się w tej intencji modlić, albo 13 każdego miesiąca, o co też poprosiliśmy biskupów, to oczywiście jest decyzja biskupów, żeby zachęcić proboszczów, żeby 13 każdego miesiąca były msze w tej intencji powrotu Europy do korzeni chrześcijańskich za Europę, prawda, takie działanie. Więc to może być w różnej formie, mogą to być różne, że tak powiem, takie ukierunkowania, które otrzymujemy właśnie od Boga, ale ora et labora, czyli wydaje się, że nie może być tak logicznie można by wnioskować, że jest tylko modlitwa, nie ma pracy, albo jest praca i nie ma modlitwy. Wydaje się, że jest w tym jakaś mądrość benedyktyńska, która mówi, że jedno z drugim jest w synchronizacji. Zresztą to pokazują też tutaj kapłani, którzy ojcowie pracują w Radio Maryja, że właśnie się modlą i pracują. I to jest właśnie spójne.
Serdecznie dziękujemy. 11 minut po godzinie 23. Trwa czas rozmów niedokończonych. Ruch oporu przeciw superpaństwu w Europie to temat, który podejmujemy. Naszym gościem pan profesor Zbigniew Krysiak. Halo, bardzo proszę.
Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Po tej stronie Tomasz z Warszawy. Czy ja mógłbym włączyć się do dyskusji?
Jesteśmy na antenie. Jesteśmy na antenie, panie Tomaszu, proszę.
Witam serdecznie. Pozdrawiam także szanownego pana profesora. Ja chciałbym dodać od siebie, przede wszystkim chciałbym zoperacjonalizować tą wypowiedź pana profesora i pokazać, że te wszystkie idee, o których mówił Spinelli, no to dzisiaj sprowadzają się de facto do tego, że chce się z nas, Polaków, zrobić naród, który będzie wykonywał określone czynności w ramach tej wielkiej gospodarki europejskiej. I jest to, bym powiedział, dla mnie pewne, ponieważ miałem przyjemność być parę razy w Niemczech, pracować i właśnie zawsze Polaków, zawsze polskie firmy występują tam jako podwykonawcy. I to właśnie sprowadza się do tego, że Polacy mają wykonać tą de facto czarną robotę, za oczywiście dużo mniejsze pieniądze niż Niemcy. No bo przecież przykładowo niemieckie biuro pracuje w piątek do godziny 14, a Polacy kończą o 18 albo i jeszcze dłużej. W Polsce też możemy spotkać bardzo duże firm, które pozyskują pracowników, mówią oczywiście my mamy tu bardzo dobrą pracę na terenie Niemiec i oferujemy możliwość pracy nawet 50 godzin. Bo co będziecie panowie robić po godzinach, jeżeli możecie więcej zarobić? Mówię to o tym dlatego, że to w idealny sposób pokazuje, do czego tego typu polityka prowadzi. A mianowicie z jednej strony mamy elity, które już dzisiaj nie kryją się nawet z tym, że chcą być elitami. Proszę zobaczyć na panią Urszulę von der Leyen, która już pragnie drugiej kadencji. Widzimy już w wieku emerytalnym pana premiera Donalda Tuska, który też pragnie jakiejś tam super kadencji w Europarlamencie. I takich osób jest bardzo, bardzo wiele. A jeszcze ponadto trzeba pamiętać, na czym ja bardzo boleję, że oczywiście zbliżamy się wielkimi krokami do rocznicy 20-lecia naszej obecności w Unii, ale gdybyśmy wzięli, ile jest Polaków w tym całym aparacie unijnym, jaki ich procent pracuje, no to by się okazało, że tak naprawdę korzyści płyną do wielu kieszeni, ale nie polskich, tylko eurokratów z wielu, wielu innych państw, a jakąś może jest garsteczka z Polski. Mówię o tym, żeby zobaczyć w taki namacalny sposób, na co to się przekłada, wprowadzenie w życie tej polityki. żeby rzeczywiście szerokie grono odbiorców widziało to, że tak naprawdę chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby podporządkować sobie narody, żeby wykonywały określone czynności za mniejszą płacę, a określone grupy budowały swoją potęgę finansową. I to się świetnie wpisuje w te założenia Spilennego. Wobec tego nic nam innego nie pozostaje, jak z jednej strony oczywiście się modlić i pracować, bo oczywiście jeżeli się będziemy modlić, to mamy czyste sumienie i jasny cel do osiągnięcia i to na pewno nam sprzyja i będzie sprzyjało. Sam to też, jak to się mówi, wypraktykowałem na własnej skórze. Dlatego zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, żeby oczywiście propagować postać Schumana i pokazywać jego myśli w sposób taki namacalny, a z drugiej strony, żeby nie pozwolić doprowadzić do tego, abyśmy byli tylko i wyłącznie podwykonawcami. Jeszcze pytanie, czy pierwszymi, czy drugimi, czy trzecimi. Bo trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, że olbrzymie ilości ludzi, tych imigrantów przybyły do Europy, przybyły do Niemiec, tam są cały czas szkolone. Dotyczy to oczywiście i nauki niemieckiego, i tych wszystkich dziedzin, w których chcą się realizować. No i żebyśmy nie doczekali takiej sytuacji, że my Polacy u siebie w kraju będziemy podwykonawcami, no bo przecież tak dużo jest podmiotów zagranicznych, które tu u nas funkcjonują. Oczywiście z punktu widzenia formalno-prawnego są to polskie spółki, bo są tu zarejestrowane, ale z drugiej strony wiadomo, gdzie jest firma matka i skąd ona pochodzi. A z drugiej strony bardzo często jest tak, że okaże się, że tu przyjadą ci imigranci jako ci menadżerowie już przygotowani przez elity niemieckie. No i my będziemy kolejnymi podwykonawcami tych wszystkich czynności. I doprowadzi to do tego, że rzeczywiście ani nie będziemy właścicielami kamienic, ani mieszkań, bo wcześniej czy później nas z tych, że tak powiem, dóbr ograbią w taki czy w inny sposób, bo tutaj jak widać ta technologia działania, bym powiedział, na rzecz określonych grup tych elit jest wyjątkowo skuteczna. Aż czasami rzeczywiście, tak jak pan profesor Krysiak mówi, zadziwiająco skuteczna, że taka niewielka garstka ludzi w tak skuteczny sposób potrafi działać. Oczywiście ja też na marginesie tylko dodam, że ubolewam nad tym wynikiem wyborów z 15 października, bo przede wszystkim przyczyniło się tutaj właśnie to działanie, bym powiedział, tego typu ludzi jak pan Trzaskowski, którzy aktywizowali młodzież w Wielkiej Brytanii, żeby pokazać im, zobaczcie, jeżeli będzie rządził PiS czy prawica, mówiąc szerzej, to wtedy my na pewno z tej Unii wyjdziemy. I dlatego były między innymi tak duże kolejki w tych lokalach wyborczych w Wrocławiu i czy na tej ścianie zachodniej, po to, żeby po prostu te ugrupowania, które są dzisiaj, tworzą większość, wygrały. Oczywiście bardzo ubolewam nad faktem tym, że duszę diabłu zaprzedał PSL, ale to też pokazuje, że oni też nie rozumieją chyba do końca, do czego to prowadzi i chyba działają raczej na takiej zasadzie, że a zaufać mądrzejszemu, czyli na przykład panu Tuskowi, czy ludziom tego typu pokroju, że oni wiedzą lepiej, ale to faktycznie rzeczywiście prowadzi do tego, żeby nas Polaków podporządkować sobie tylko i wyłącznie do wykonywania czynności w ramach całego procesu tworzenia wartości, czyli mówiąc krótko, że jakiś produkt jest produkowany, a my zajmujemy jakąś, bym powiedział, odpowiadamy za jakąś część tego łańcucha wartości jego wytworzenia. Natomiast nie
Panie Tomaszu, pozwoli pan, aby ze względu na upływający czas pan profesor mógł się ustosunkować do pańskiej wypowiedzi.
Tak, oczywiście.
Dziękuję.
Kłaniam się nisko, pozdrawiam serdecznie pana profesora. Po tej stronie też doktor ekonomii Szkoły Głównej Handlowej. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo.
Dziękujemy panie Tomaszu, pozdrawiam serdecznie.
Witam serdecznie, dziękuję bardzo za ten głos. I tutaj dyskredytowanie właśnie w instytucjach europejskich Polacy są, ale na najniższych szczeblach. System doboru dyrektorów, czyli decydentów na kolejnych wysokich szczeblach odbywa się w ten sposób, że są różne takie kryteria, powiedziałbym, merytoryczne, ale na końcu jest komisja, w której zasiadają Niemcy i Francuzi. I komisja ma ostateczny głos i właściwie rzadko albo w niektórych wypadkach nigdy Polak, nawet jeśli jest dużo lepszy merytorycznie, a tak bardzo często jest, nie dostanie się na istotne stanowisko decyzyjne. Czyli to jest, mówi się o nie jakby zakazu, że tak powiem, dyskredytowania ludzi ze względów, różnych względów, a jednak to nie funkcjonuje. Widać, że to jest po prostu... Dlaczego tak jest? Bo właśnie w ideologii Spinellego to co oni wdrażają, to każda osoba, która się legitymuje albo wyraźnymi postawą wierze, albo wartościami, jest po prostu dyskredytowana i będzie dyskredytowana. Do tego stopnia, że znam sytuację, że bardzo fajni tacy dobrzy, głęboko wierzący, przyzwoici ludzie boją się po prostu mówić o swoich poglądach. I teraz ludzie Schumana. Tutaj tak sobie pomyślałem, że chyba idą czasy, kiedy budowanie tego ruchu oporu przeciw superpaństwu może prowadzić do tworzenia takich grup osób aktywnych społecznie i politycznie, osób, których byśmy nazywali ludźmi Schumana. I może pomyślmy o tym, żeby właśnie w ramach różnych wyborów, znaczy po pierwsze, żeby tacy ludzie się formowali w tych grupach Schumanach, czy przy parafiach i tak dalej, poznawali Schumana, ale jednocześnie formowali się jakby na jego wzór. I wydaje się, bo nieraz się są takie rozważania właśnie z perspektywy, można by powiedzieć, uzyskania przewagi na przykład w Parlamencie Europejskim, czy na przykład w polskim parlamencie. Rozważania właśnie na temat koalicji, z kim, kto, jak i tak dalej. I wydaje się, że taką ciekawym rozwiązaniem byłoby po prostu w tej chwili formowanie takich grup polityków, którzy będą jednoznacznie funkcjonowali w stylu Schumana i opowiadali się za jego ideami i za jego wartościami. To prowadziłoby do tego, że przestaniemy dzielić prawica, lewica i tak dalej. To oczywiście nie da się tego usunąć naturalnie. Ja tutaj nie jestem idealistą, ale pojawi się taki, pojawi się, będą pojawiały się osoby, które na przykład dzisiaj są w takiej czy w innej partii, a tak naprawdę tam nie utożsamiają się z wartościami tamtej partii. Bo na przykład jak patrzymy na koalicję rzeczywiście w tej chwili rządzącą, to jedni tylko czekają na to, żeby szybko wprowadzić tą ustawę o mordowaniu dzieci nienarodzonych w łonach matek, a dla innych to są tam, powiedzmy, inne priorytety. I tak naprawdę tam jest wewnętrzna sprzeczność. Znam takie sytuacje europosłów, którzy byli na przykład w jakichś frakcjach lewicowych i doszli do wniosku, że to nie jest ich, do tych wartości nie bije ich serce, ale nie mieli nigdy alternatywy. I w końcu, kiedy stykają się z ideą Schumana, z Schumanem i tak dalej, mówią, tak, to jest to, czym chciałbym się zajmować. Tylko że takiej frakcji Schumana w parlamencie nie ma europejskim. Nie ma też, można powiedzieć, w polskim. Może właśnie w takim razie tą całą scenę polityczną trzeba grupować wokół Schumana. Nie w podziale, prawda, taka czy inna partia, taki prawicowa, lewicowa, centroprawicowa, bo to dzisiaj okazuje się, że Chadecja, prawda, jak wiemy, czy też Europejska Partia Ludowa, to właściwie w tej chwili jest największym przeciwnikiem zdrowej Europy, czyli to są ci zwolennicy właśnie Spinellego, czyli mamy bardzo chaotycznie i bardzo mocno pomieszany świat, ten funkcjonujący w wymiarze społecznym i politycznym. I może właśnie tutaj podejście do tego, co mówię, do tworzenia środowiska i działaczy społecznych, samorządowców i polityków, prawda, właśnie wokół skupiania, wokół Schumana. Nie będzie czegoś takiego, że ktoś idzie do takiej czy innej partii, bo odnosi takie czy inne korzyści. No mamy taką, prawda, taki przypadek ostatnio w mediach nagłaśniany, jedna posłanka, która zmieniła kilka razy, prawda, różne ugrupowania. No i powstaje pytanie, czy to jest osoba, która robi to z powodu jakiejś idei? Nie, więc to oznacza, że trzeba by było pomyśleć o roli Schumana poprzez budowanie tego ruchu oporu przeciw superpaństwu jako właśnie rola, która, mówiąc brzydko, filtruje jednych od drugich, którzy mają złe intencje, czyli można by powiedzieć, że to jest ta przestrzeń, czy to wyzwanie dla skupiania wokół Schumana ludzi dobrej woli. I niezależnie od tego, czy on jest katolikiem, czy nie, ale człowiekiem dobrej woli, człowiekiem, który szanuje prawo naturalne, człowiekiem, który nie chce zabijać dzieci nienarodzonych i tak dalej. I to Schuman robił. I to odnosiło efekty. Może właśnie tak trzeba do tego podejść. I dziękuję jeszcze raz Tomaszu za ten głos. I myślę, że świat się, Cesarstwo Rzymskie też się kiedyś skończyło, komunizm sowiecki również. I nie chcielibyśmy, żeby właśnie to zabrnęło, to superpaństwo, do takiego momentu, kiedy będziemy bardzo ciężko funkcjonowali. Lepsza jest prewencja, a więc budujmy ten solidarny ruch oporu przeciw superpaństwu. Niech w tym będą rolnicy, górnicy, Solidarność, intelektualiści, eksperci, żeby to się nie opierało tylko na takim ruchu pewnych emocji, manifestacji, ale też takiej pracy u podstaw, formacji, różne środowiska opiniotwórcze, prawda? Bo to wtedy może być skuteczne i może tworzyć jednak taką, no, bardzo potencjalnie silną zaporę przeciw tym, którzy, no, w końcu będą musieli się zastanowić i jednak w jakim stopniu się z tym liczyć.
Panie profesorze, serdecznie dziękujemy za ten czas naszego spotkania, za to uświadamianie, nieustanne uświadamianie tego, jakie są konsekwencje tych wyborów, jakie są konsekwencje tej drogi, którą zmierza dzisiaj Europa. Za to bardzo, bardzo serdecznie panu dziękujemy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Ruch oporu przeciw superpaństwu w Europie to temat, który podjęliśmy. Naszym gościem pan profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, prezes Instytutu Myśli Schumana. Bóg zapłać wszystkim naszym radiosłuchaczom za zasłuchanie, za współtworzenie czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych.